Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Mirosław Suchoń to szef klubu Polski 2050 trzeciej drogi. Jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Porozmawiamy o tym, że pojutrze 100 dni rządu Tuska stuka, mija, puka. No i zanim spytam pana, czym się możecie pochwalić, no to proszę bardzo, punkt drugi waszego programu to bezpieczeństwo żywnościowe. Słyszymy, jak ono wygląda w tej chwili w praktyce. Rolnicy protestują i nie wygląda na to, by szybko mieli zakończyć.
Natomiast to jest oczywiście część całego pakietu problemów, który wiąże się z jednej strony z agresją rosyjską na Ukrainę i konsekwencjami, które są widoczne w długim okresie. Oczywiście to są zaniedbania poprzedniego rządu. Przypomnę choćby wezwania do trzymania zboża pana wicepremiera Kowalczyka, który mówił, żeby trzymać, będzie drożej. Później okazało się, że polscy rolnicy na tym stracili. No i nie dziwię się, że po tych 8 latach w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, w sytuacji zmian związanych z klimatem, mamy do czynienia z
sytuacji związanych z klimatem,
protestami.
Bo są dwa powody, dla których rolnicy protestują. Jeden to rzeczywiście napływ taniej żywności z Ukrainy. W przypadku Polski z Ukrainy, bo przecież protestują rolnicy w całej Europie i akurat w Hiszpanii nie rządził PiS, a tam protestują rolnicy z tych samych powodów, z powodu napływu taniej żywności tam akurat z Afryki oraz w przypadku Zielonego Ładu. Jeśli chodzi o Zielony Ład, to w ostatniej bardzo, bardzo kontrowersyjnej dyrektywie budynkowej za głosowała tylko część posłów lewicy i oczywiście niezłomna Róża Thun. Polska 2050 zawsze głosuje za najbardziej radykalnymi postulatami ekologicznymi.
Natomiast wracając jeszcze...
Sekundeczkę, ale dlaczego akurat nie o tym? Bo to jest bardzo ważne. To uderza w rolników. Rolnicy chcą odejść od Zielonego Ładu, a wy ten Zielony Ład forsujecie.
Ja do tego... forsujemy takie zmiany, które będą korzystne dla naszej planety, będą korzystne dla mieszkańców naszego regionu Europy i dla mieszkańców Polski, bo oczywiście to, że zmiany klimatyczne powodują suszę, to jest sprawa oczywista. Jeżeli będziemy szli dalej w tym kierunku, to za chwilę okaże się, że ceny żywności drastycznie wzrosną.
No to akurat rolnik ponieważ... nie miałby nic przeciwko temu, gdyby mu ceny żywności wzrosły. Problem polega na tym...
nie ze względu na to, że rolnik będzie więcej zarabiał, tylko po prostu uprawa w sytuacji, w której nie będzie wody, będzie jeszcze większy deficyt niż dzisiaj, będzie jeszcze droższa. Natomiast panie redaktorze, sytuacja w Europie różnie wygląda w zależności od odległości od granicy z Ukrainą. I dlatego chcę powiedzieć o tym, że u nas te symptomy związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą były widoczne zdecydowanie wcześniej niż w Hiszpanii.
Pan
redaktor wspomniał o Hiszpanii, super, natomiast u nas było to wiadomo o wiele wcześniej.
I o to chodzi, że rząd PiS wtedy przespał. Dlatego, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska to ministerstwo, które wzięliście wy. I tu muszę jedno powiedzieć, moje serdeczne gratulacje. Różnych rzeczy się po was można było spodziewać, ale takiego sukcesu jednak nie. Potrafiliście z niedużego ministerstwa zrobić imperium. Skroiliście tam aż 7 stanowisk wiceministrów. Naprawdę szacun.
Tylko to tak naprawdę są dwa ministerstwa połączone ze sobą
były
i bardzo szeroki zakres odpowiedzialności.
Dokładnie tak było. Teraz zrobiliście 7 wiceministrów.
Ale są efekty. Są efekty dobre efekty działań.
Porozmawiajmy o tym. Przypomnę,
że na przykład PiS zapisał w zobowiązaniach podatek od samochodu, z którego dzisiaj nasz rząd próbujemy się wycofać.
Otóż pan, ja posłuchałem bardzo dokładnie pana Krzysztofa Bolesty, o którym Gazeta Wyborcza, którą trudno nazwać jakąś opozycyjną, wrogą, pisowską gazetą, o którym Gazeta Wyborcza pisała per zawodowy lobbysta aut elektrycznych. Otóż pan Bolesta, którego uczyniliście wiceministrem, nie powiedział, że nie będzie opłaty za rejestrację samochodu spalinowego. Tylko ona będzie włożona w tę inną opłatę, która już jest. Nie będzie nowej, ale ta, którą państwo płacą, zostanie podniesiona. Czyli jak nie kijem go, to pałką i tak zapłacimy więcej.
No, nie będzie takich zmian.
Tak mówił pan minister Bolesta.
Ja powołuję się na słowa pani minister Heni-Kloski, która jest szefową pana ministra Bolesty.
Pan
jestem przekonany, że w tej sprawie że w tej sprawie zmian nie będzie. Panie redaktorze, podstawowy problem jest taki, że ten podatek, który PiS gotował Polakom, on uderzyłby w osoby najbiedniejsze.
Chcę panu powiedzieć, że za tym najsłabsze. Podatkiem głosowała oczywiście kto? Róża Thun z Polski.
Ale
2050.
Ja przypomnę, że te zapisy były negocjowane przez rząd PiS-u, więc trudno nam dzisiaj odpowiadać za występki.
Bardzo jestem ciekaw, jak będziecie z tym walczyć, ale sekundeczkę, PiS. Porozmawiajmy o ministerstwie.
Natomiast to, co jest ważne, że my będziemy chronić najsłabszych i dlatego tej opłaty nie chcemy.
Bardzo dobrze. Musi pan jeszcze przekonać swojego wiceministra, pana Krzysztofa Bolestę, że tego nie chcecie.
Wystarczy, że przekonam panią minister
Henning-Kloskę. Pan minister Bolesta o tym nie wie, bo jest zajęty czym innym. To jest, czy nie dostrzega pan w tym pewnego konfliktu interesów? Otóż wiceministrem środowiska jest nie tylko były lobbysta aut elektrycznych, ale również mąż pani Agaty Staniewskiej-Bolesta, pani dyrektor w polskiej filii duńskiej spółki Ørsted z branży energetyki wiatrowej. Czyli oni w domu będą, jak będą rozmawiali, to nie będą rozmawiali o pracy, prawda?
Panie redaktorze, pan minister Bolesta odpowiada za zupełnie inny obszar ministerstwie.
Nie ma, Brumbiorze, obawy, że pójdzie do kolegi i powie, słuchaj, wiesz, że żona ma taką prośbę.
To jest etyczny urzędnik wysokiej klasy, który pracował w Komisji Europejskiej, który jest ekspertem.
Pracował w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, finansowanych, jak czytam w Gazecie Wyborczej, między innymi przez rząd Niemiec.
Jest byłym urzędnikiem Komisji Europejskiej, który jest w kręgach związanych z...
Fachowiec, prawda?
To jest fachowiec,
to
tak,
świetnie.
Dokładnie.
Mikołaj Dorożała to też fachowiec.
Jest fachowcem.
Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała to kolega pani minister Henning-Kloski z Gniezna.
I odpowiada...
Również radny z Gnieźnieński. Z wykształcenia politolog i trener pilatesu. I ten człowiek jest głównym konserwatorem przyrody.
Panie,
politolog i trener pilatesu, głównym konserwatorem
nie jest
przyrody.
Jest z Gniezna i nie jest
z Gniezna, był radny w Gnieźnie.
Pan
Mikołaj Dorożała.
Pan minister Dorożała jest znanym ekspertem w zakresie polityki zielonej polityki.
Słucham, ale gdzie on nabył tych umiejętności?
Wieloletni ekspert różnych organizacji pozarządowych.
Myli pan jego CV. On pracował w ITI i nie zajmował się Zielonym Ładem.
Oczywiście, też pracował, ma bogate doświadczenie, co pozwala mu dobrze zarządzać
departamentami. Głównym konserwatorem przyrody jest kolega pani minister z miasta.
Panie redaktorze,
politolog z wykształcenia i trener pilatesu.
Tylko ja raczej, bo to oczywiście, że jest, ma też umiejętności dotyczące choćby jakiegoś budowania dobrego samopoczucia, budowania tężyzny fizycznej, to ja uważam, że to jest bardzo dobre dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Natomiast i być może nawet sięgnę do pana ministra porady w tym zakresie. Natomiast pytanie, co zrobił w zakresie realizacji naszego programu? I o to pan redaktor, myślę,
już
też
pytam,
pyta.
Już pytam.
I na przykład
już pytam,
wstrzymanie...
Odpowiedzi poszukam w RMF24.
Wstrzymanie wycinki najcenniejszych polskich lasów, to jest nasza obietnica, którą zrealizowaliśmy, tak jak wiele innych
w
RMF24
i w naszych mediach społecznościowych dalszy ciąg tej rozmowy. Będzie się pan miał czym pochwalić. Porozmawiamy. To zacznijmy od pochwał. Pańskich pochwał pod własnym adresem. Żeby nie było, że nie ma pan na to czasu. Z czego pan oprócz podwyżek dla nauczycieli, bo to wszyscy i dla sfery budżetowej, które mają nastąpić, znaczy już następują, no dobrze, ale no więc oprócz tych podwyżek, to z czego pan jest najbardziej dumny?
Myślę, że takim największym sukcesem rządu to jest odblokowanie KPO. Obiecywaliśmy to jako jeden z najważniejszych punktów programowych na pierwsze dni rządów i to była obietnica wszystkich formacji, także Polski 2050 trzeciej drogi. I to jest taki, powiedziałbym, kamień milowy w realizacji obietnic. Ale to nie wszystko. Podjęliśmy już decyzję o ograniczeniu eksportu polskiego drewna do Chin, surowego, nieprzetworzonego. Dzięki temu polskie firmy będą mogły korzystać z polskiego surowca, nie to, co było przez ostatnie lata. Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wydatków na edukację, 20 miliardów więcej. To jest konkretna inwestycja w polską szkołę, w polskie dzieci.
Ale to nie akurat na edukację, tylko akurat na pensje dla nauczycieli.
Ale
jestem jak najbardziej za.
Badania światowe pokazują, że to jest konkretna inwestycja, że to się zwraca. I tutaj Nawet badania Banku Światowego pokazują, w jaki sposób te wydatki powinny być kształtowane i my idziemy tą ścieżką, żeby osiągać najlepsze efekty edukacyjne. Wprowadziliśmy zakaz wycinki najcenniejszych.
Ale skoro mówimy o edukacji, zna pan punkt 8 z 12 gwarancji trzeciej drogi? Nie musi pan znać numerków. Punkt 8 to było, uwaga, 6% PKB na edukację.
Dokładnie tak.
I z tego nie odchodzimy.
Nie odchodzimy.
Pan pozwoli, że zacytuję wiceministra szkolnictwa, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Macieja Gdulę, który tutaj mówił, że będą trudności, uwaga, z podniesieniem tych nakładów nawet do wysokości 3%. Powiedział tak, chciałbym, żebyśmy na koniec kadencji zbliżyli się do 2%. Nie do 6, tylko do 2.
Tylko on mówił, jak rozumiem, o tej części, która jest odpowiedzialna za...
Nie, mówił o edukacji w ogóle.
Nie, to Polska dzisiaj wydaje w okolicach 5%. Jeżeli weźmiemy wszystkie wydatki na edukację, 5% PKB i to jest wskaźnik, który jest zbyt niski, jeżeli popatrzymy na inne państwa, bo do czegoś to trzeba odnosić.
Chce pan powiedzieć, że minister Gdula nie wiedział, co mówi.
No być może Lewica ma inne priorytety, natomiast naszym priorytetem jest inwestycja w usługi publiczne, edukacja, zdrowie, transport publiczny. To są te sprawy, które naszym zdaniem są kluczowe
zdrowie, transport
dla ludzi.
Publiczny. Dobra, to porozmawiajmy o tym.
I to jest oczywiście perspektywa 4-letnia na kadencję.
Pani pośle, przepraszam, już pana tytułuję ministrem. Pani pośle.
Nie daj Boże.
No ja tam nie wiem, może żona by chciała, że pan został ministrem.
Chciałaby, żebym częściej był w domu.
A, czyli nie chce pan, żeby pan kandydował do Europarlamentu?
Żona wolałaby mnie częściej w domu.
A pan
widzieć.
Będzie kandydował do Europarlamentu?
Nie ma żadnych decyzji w tych sprawach.
Ale pytam o pańską chęć.
Panie redaktorze, no tu jest dużo do zrobienia, jest. Więc
czyli
myślę,
chęć
że...
jest, och jest, ale czy pozwolą? Wie pan co, dobra. 12 gwarancji, bo ja nie chcę pana rozliczać ze 100 konkretów Tuska, ale z 12 gwarancji trzeciej drogi i też jedno trzeba uczciwie powiedzieć. Nie, nikt nie oczekuje, że zrobicie to w 100 dni. Tylko pytanie, jak wam idzie na przykład rodzinny PIT, czyli im więcej dzieci, tym niższy podatek. Czytam w punkcie 4, 12 gwarancji trzeciej drogi.
Tak, to jest bardzo dobry pomysł i będziemy go realizować. Myślę, że w tym roku z uwagi na sytuację budżetową tego typu zmiany nie nastąpią.
Ale kiedy będzie ustawa? Bo ja rozumiem, że wejście w życie może być opóźnione. Kiedy będzie ustawa?
Prowadzimy, jakby pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami. Dzisiaj
w
na tapecie.
Sprawie, w sprawie
dzisiaj,
rodzinnego PIT-u?
Jeszcze nie, dlatego że dzisiaj pracujemy nad
czyli
składką
obiecaliśmy,
zdrowotną.
Ale tego nie robimy.
Nie. Panie redaktorze, 4 lata to naprawdę jest bardzo dużo czasu na to, żeby zrealizować te gwarancje, ale to robimy.
To jest coś, co interesuje jako żywo bardzo wielu młodych ludzi. Rzeczywiście studia są horrendalnie drogie, a utrzymanie w dużych miastach to dla ludzi z małych miejscowości zwłaszcza i tam, gdzie rodziców nie stać na samo mieszkanie, to jest potężny wydatek.
Bardzo bym chciał, żeby taki program zaczął swoje funkcjonowanie.
Obiecaliście to. Mieszkanie w dobrej cenie oraz akademik za złotówkę dla studentów spoza wielkich miast to punkt 3, 12 gwarancji.
Panie redaktorze, ja sam jestem z regionu, który nie jest wielką metropolią, choć pięknym miejscem do życia.
Pozdrawiamy syna pięknej ziemi bielskiej.
Bardzo dziękuję.
Górala niskopiennego, jak rozumiem.
Tak, ale muszę powiedzieć, że na północ od Krakowa to my wszyscy jesteśmy górale, także z dumną piersią noszę ten tytuł.
Gdzie, jak to na północ od Krakowa?
Mówię, że dla wszystkich mieszkających na północ od Krakowa jesteśmy góralami. I to jest dla nas bardzo dobra informacja. Z dumną piersią nosimy
tylko,
ten tytuł.
Tylko, że na razie wy tacy raczej niskopienni, no bo pan to może sobie co najwyżej na Czantorię wejść.
Na przykład na Szyndzielnię też wyjechać. Przy okazji reklamuję bardzo serdecznie, zapraszam w nasze
dobra,
rejony.
To porozmawiamy, zanim o Szyndzielni, dawno temu tam nie byłem rzeczywiście.
To czas najwyższy.
Porozmawiamy o tym. Rodzinny PIT, rozumiem. Tego jeszcze nie ma, chcielibyśmy, ale wie pan, ten akademik za złotówkę, dlaczego ja nie odpuszczam? Dlatego, że to jest bardzo konkretna obietnica, bo jak napisaliście na przykład, że państwo jako uczciwy pracodawca albo koniec kolejek dla lekarzy, no jeszcze nie spotkałem partii, która by napisała kolejki do lekarzy będą dłuższe, to wam obiecujemy. Każdy obiecuje, że będą krótsze. Żadna tego nie dotrzymuje. Dobra, nie będę się dziwił, że i wy tego nie dotrzymaliście.
Panie redaktorze, bo...
Ale ten akademik za złotówkę, serio. Kiedy będą Darmowe akademiki za złotówkę.
Pierwsze 100 dni, część już zrealizowaliśmy z tych 12 gwarancji, bo przecież na przykład in vitro to była jedna z tych gwarancji. Podniesienie nakładów na edukację to też była jedna z tych gwarancji, też zrealizowaliśmy. Więc idziemy do przodu. Dzisiaj pracujemy nad składką zdrowotną dla przedsiębiorców.
Składka to jest
niezwykle
to jest
ważne.
I tu jest, to jest powód niezwykle na ważne. Daleko posuniętą różnicę zdań w koalicji.
Jest ta różnica
dlatego,
zdań,
że Platforma natomiast nie ma ochoty na obniżenie tej składki zdrowotnej. I pani minister Leszczyna, minister zdrowia.
A my uważamy, że to nadal niszczy polskie firmy i, okay. i te zapowiedzi.
Ale
poczekajmy
wy mówicie,
na to, co
wy
powie.
Mówicie, że wy się nie cofniecie. Bo
poczekajmy
jak
na to, co powie pani minister Leszczyna. I
na razie mówiła, że pieniądze są jej potrzebne i nie ma zamiaru tego zmieniać.
I tutaj wszyscy się zgadzają, że pieniądze na drogę, na zdrowie są potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, czyli gospodarkę, potrzebujemy również firm, które tworzą dochód narodowy. W związku z tym.
No dobrze, ale to Włodzimierz Czarzasty tego nie rozumie, marszałek Sejmu, bo on. Bo najpierw Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia powiedzieli, że jak nie zostanie obniżona składka zdrowotna, to nie będzie koalicji. To powiedzieli. A Włodzimierz Czarzasty na to. Przepraszam, ale to zabrzmiało mniej więcej tak, jakby wszedł nauczyciel do sobie i powiedział: oj chłopcy, no znowu rozrabialiście. Powiedział, cytuję, myślę, że w ferworze przedkampanijnym powiedzieliście o jedno słowo za dużo, no Szymon z Władkiem powinni usiąść i przemyśleć swoje słowa. Jezus
znaczy, ja
Maria.
Rozumiem, że nie do wszystkich dociera.
To było takie cudowne. Przychodzi ich karci, Szymon z Władkiem, no przemyślcie swoje zachowanie, no.
No, panie redaktorze, myślę, że nie do wszystkich dociera to, że w Polsce pieniądze budżetowe nie rosną na drzewach i nie zrywa się ich przed przyjęciem budżetu, tylko trzeba na nie ciężko zapracować.
Dobra, to porozmawiamy
już. Dzisiaj trzeba docenić tą ciężką pracę naszych obywateli. To jest między innymi zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej i nie odpuścimy.
Właśnie to chciałem usłyszeć.
Nie odpuścimy. Nie odpuścimy
no
tej sprawy.
Way, żeby tutaj to rozmydlić.
Nie, panie redaktorze, no dzisiaj polskie firmy tak naprawdę zostały skarcone przez PiS. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie teraz, pomyliliście się, to znaczy, że mówi w tym samym rzędzie, siedzi w tym samym rzędzie co PiS, który niszczył polskie firmy, tylko dzisiaj różnica polega na tym, że PiS już wie, że popełnił błąd, i rakiem się z tego wycofuje.
Tak. PiS, jakaś mądrość PiS wie, że popełnił błąd, bo
natomiast,
rzeczywiście to im zostało po całym polskim ładzie.
Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj będzie chciał bronić pozycji PiS-u, no to wystawia sobie świadectwo po pierwsze tego, że kompletnie nie rozumie, jak działa gospodarka, a po drugie, że został gdzieś tam
w
przeszłości.
Platforma tego nie rozumie, Donald Tusk tego nie rozumie.
Nie, przecież po stronie akurat Koalicji Obywatelskiej jest chęć do zmiany, tylko zawsze jest pytanie o to, jak ta zmiana ma być głęboka.
Znaczy, ja nie wiem, gdzie jest ta chęć, głęboka. Być może pan ma rację, tylko że ja tych słów jeszcze z ust polityków Platformy nie słyszałem.
Jeżeli słyszymy zapowiedź, że jest planowana zmiana w zakresie formy rozliczania, naliczania składki zdrowotnej, to znaczy, że jest również otwartość na rozmowy w tym zakresie. Natomiast jeżeli ktoś się okopuje, zwłaszcza na pozycjach głupich, pozycjach PiS-u, to znaczy, że to nie jest najmądrzejszy ruch.
Wie pan co, obawiam się, że nas czeka rzeczywiście jeszcze przez długi czas taka rozmowa PiS. Jak PiS doszedł do władzy, to jedyne, co można było od nich usłyszeć, to, że przez 8 ostatnich lat Polki i Polacy. A jak wy doszliście do władzy, to jedyne, co na razie macie do powiedzenia, to, że wszystko jest winą PiS-u.
Nie, panie redaktorze.
Tylko ja bym chciał, przymaranie, bo ludzie nie są głupi. Oni nie oczekują, że wy dokonacie cudów. Że
dokonujemy cudów. Panie redaktorze, odblokowaliśmy KPO, to jest cud. Biorąc pod uwagę to, jak długo był
rzeczywiście
blokowany.
Dokonujecie cudów. Na przykład komendanta policji uzdrowiliście. Człowiek przez 8 lat był na rencie inwalidzkiej, bo miał trwały uszczerbek na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu oraz zarzuty prokuratorskie. Przychodzi do władzy nowa koalicja. Uzdrowiliście go, facet jest już kompletnie zdrowy, już gotów do służby i mało tego, zarzuty prokuratorskie też zniknęły.
Musimy zbadać.
Boże, jakie to cudowne.
Musimy zbadać, kto go uzdrowił.
Kto go dotknął?
No właśnie. I myślę,
minister
że to
Kierwiński, czy od razu premier go
jeżeli tak, to prawdopodobnie
cudowne
ta
ręce.
Działalność powinna być jakoś rozszerzona.
Kolejki do lekarzy zlikwidujecie w ten sposób, że minister będzie dotykał.
Myślę, że to byłby też wielki sukces. Nie wiem, czy to dzisiaj jest fakt, czy raczej cud medialny, ale
to nie jest na razie cud medialny. Ten człowiek ma zostać komendantem głównym polskiej policji.
Poczekajmy
przez 8 lat nie pracował w policji, tylko był dyrektorem w przechowalni, czyli w ratuszu warszawskim u Rafała Trzaskowskiego, no ale dostał tego uzdrowienia. Facet dostawał 3000 zł renty jako dodatek do emerytury.
No to pokazuje, że nasze wnioski dotyczące funkcjonowania orzecznictwa w różnych instytucjach być może były zasadne.
I chce mi pan powiedzieć, że w związku z tym, że lekarze ZUS okazali się być, nazwijmy to delikatnie,
nie wiem,
naiwni,
czy akurat tutaj decyzję podejmował ZUS. Jacyś
lekarze byli naiwni. To w związku z tym nagrodzimy tego faceta stanowiskiem komendanta głównego policji.
To jest pytanie do pana ministra, natomiast w mojej ocenie tego typu działania no, nie służą wizerunkowi ministerstwa.
Bardzo tak, jednoznaczna odpowiedź. Ja bym tego faceta nie powoływał, mówi pan.
Ale poczekajmy na decyzję, jakie poczekamy. Będą.
Dobrze, mamy minutę, wie pan co, dość. Ja mam 1000 pytań. A z czego pan jest osobiście zadowolony po tych 100 dniach?
No przede wszystkim, ale tak, osobiście.
Tak, Mirosław Suchoń. Niedawno były imieniny, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, wydaje mi się, że jednak ja jestem najbardziej zadowolony z odblokowania środków na KPO. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz.
Ale towarzyszu, w życiu prywatnym. W życiu prywatnym.
Prywatnym. No chyba z tego, że dzieci nadal mówią do mnie tato.
Nie, on mówi, proszę pana. No mamo, przepraszam, kim jestem facet, który się kręci po kuchni?
Po trzech miesiącach, czterech w zasadzie takiej twardej nieobecności w domu, to myślę, że to jest nadal sukces.
Jak pan dojeżdża w tygóry samochodem, czy
różnie.
Pociągiem?
Tak szybko, jak się da. Tak szybko, jak się da.
Czasem
samochodem, czasem pociągiem, czasem samolotem. I to jest każdą wolną chwilę, ale nie ma tych wolnych chwil. Więc zadowolony jestem z tego, że dzieci nadal mnie poznają.
A pan poznaje wszystkie swoje dzieci?
Tak, wszystkie. I nawet pamiętam, jak mają na imię.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ale pan ma ich niedużo, tych dzieci, więc bez przesady. No.
Tak,
ale mają na imię.
Ale są tacy, jeden ma na imię Wiktor, starszy, młodszy ma na imię Karol.
A płeć już im wybraliście, czy?
Przepraszam?
Płeć, czy już im wybraliście?
Panie redaktorze, my mamy tutaj bardzo takie, powiedziałbym, tradycyjne podejście.
Niedobrze. Będzie trzeba nad tym popracować, ale to rozumiem.
Plan pan redaktor będzie pracował.
Na następną kadencję plan. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Państwu również. Mirosław Suchoń, szef klubu Polski 2050 był państwa i moim gościem rzeczywiście.
Bardzo dziękuję. Dobrego
dnia. Dzięki, do widzenia.